czytał, a z drugiej strony bardzo mocno związane z tekstem. Słuchajcie, dzisiaj same zagadki, ale wybaczcie, tak akurat wyszło. I tak, będziemy czytać z pierwszego listu do Tymoteusza. Wyobraźcie sobie, że w Biblii są dwa listy do Tymoteusza. Jeśli nie wiedzieliście, to są dwa takie listy do Tymoteusza. Jest pierwszy, dłuższy i później drugi, krótszy. I są tam bardzo istotne rzeczy, bardzo istotna nauka. Po części bardzo fajny ten list jest też dla nas wszystkich, bo on zachęca pewnego młodego człowieka, więc wszyscy możemy się odwołać do tego, jak jesteśmy jakoś zniechęceni, to taką przeczytam ten list, będzie dla mnie zachętą. I tak, drugi rozdział czytamy od pierwszego wiersza do szóstego. Proszę więc przede wszystkim, zauważcie, że to jest taka pierwszoplanowa prośba apostoła Pawła do kościoła w Efezie, któremu przewodził Tymoteusz w tym okresie, aby prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia były zanoszone za wszystkich ludzi. I drugi wiersz, za królów i wszystkich rządzących, abyśmy mogli wieść życie spokojne i bezpieczne z całą pobożnością i godnością. Bardzo mi się podoba to, że tu tłumaczę, tak to przetłumaczyli, że mamy życie wieść jakie z godnością, godne życie. Jest to bowiem rzecz piękna i miła przed naszym Zbawcą i Bogiem. Zobaczcie, modlitwa o te rzeczy, o których mówił apostoł Paweł, jest rzeczą piękną i miłą, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden jest bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek jest Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. I chciałbym powiedzieć dzisiaj coś, co nas motywuje do tego, abyśmy potrafili dobrze modlić się o wybory. Jak wiecie, październik to będzie miesiąc wyborów w naszym kraju. I nie liczcie na to, że na koniec dowiecie się, na jaką partię macie głosować. Uważam, że ludzie, którzy prowadzą wspólnoty, nie powinni tym, którzy są w wspólnocie, mówić, na kogo mają głosować. To zależy od każdego z nas, od sumienia każdego z nas, od tego, abyśmy... wszyscy jesteśmy dość inteligentni, żeby rozpoznać, na kogo mamy głosować. To nie jest taka sprawa, że ja wiem lepiej niż wy, wysłyszycie Pana Boga tak samo jak ja, więc tak samo Pan Bóg może wam powiedzieć, na kogo macie oddać ten swój ważny głos. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że głos, który macie prawo oddać, jest ważny. Jest bardzo ważny i chciałbym wam powiedzieć dlaczego. Gdyby tak było, że apostoł Paweł napisałby, że mamy modlić się za królów i na tym by przestał, mielibyśmy spory problem, bo wypadałoby, że my byśmy musieli się modlić o króla Filipa, który jest królem Hiszpanii. No, jest jeszcze chyba król Harald w Norwegii, no, ale w naszym kraju trudno szukać króla. Nie ma takiego. Natomiast bardzo mądrze Duch Święty ten fragment zainspirował, bo zaraz za królami są, co? Wszyscy rządzący. Wszyscy rządzący. I w tej kategorii mieszczą się i pan prezydent, i pan premier, i wszyscy posłowie, i wszyscy senatorowie, i mieszczą się też wszyscy prezydenci miast, wójtowie, wszyscy radni i tak dalej, marszałkowie sejmików wojewódzkich i tak dalej. I żyjemy w czasie, gdy prawdopodobnie wielu ludzi wokół nas bardzo często wypowiada taki pogląd i mówi coś takiego, że ta demokracja to wcale nie jest taki fajny wynalazek. To nie jest nic fajnego. I powiem tak, że demokracja oczywiście ma swoje dobre i złe strony. Ten ustrój, w którym my się znaleźliśmy historycznie, ma swoje dobre i złe strony. Ale żeby dobrze się modlić o niego, trzeba go dobrze rozumieć. Żeby się dobrze modlić o to, co jest w tym ustroju, to trzeba go dobrze rozumieć. Bardzo wielu ludzi nie rozumie tego ustroju i stąd ma takie, a nie inne zdanie na temat demokracji. Ma zdanie, które mniej więcej dałoby się tak podsumować, że demokracja to coś podłego, coś okropnego i należy jak najszybciej z czymś takim się rozprawić. I bardzo często tacy ludzie tęsknią za kimś, kto byłby władcą autorytarnym, byłby dyktatorem. Pierwsza rzecz, która powinna być stałą naszą modlitwą, jeśli modlimy się o rządzących, to jest stabilność prawa w demokracji. Demokracja jest dobra, na tyle dobra, na ile prawo, które rządzi demokracją, jest dobre i stabilne. Ja przygotowując się akurat do tego kazania, zrobiłem taką rzecz, że zajrzałem sobie do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jakby nie było najbardziej kraju, który jest krajem największego powodzenia, jeśli chodzi o rozumienie ludzi. To powodzenie też ma bardzo pozytywne przełożenie na Ewangelię. Bo myślę, że nie ma kraju, który by się tak mocno przyczynił do tego, że Ewangelia była głoszona w najrozmaitszych częściach świata, jak właśnie Stany Zjednoczone. Przez te, to jest zaledwie 200 kilkadziesiąt lat, gdy Stany Zjednoczone istnieją. 1776 rok, to jest początek Stanów Zjednoczonych, deklaracja o powołaniu federacji, a właściwie Unii, i w tym momencie zaistniały Stany Zjednoczone i od tego momentu, przez te 220 lat, ten kraj wysłał prawdopodobnie setki tysięcy misjonarzy do innych krajów. W Polsce prawdopodobnie mieliśmy tysiące misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych, więc kraj, który wydał miliony, a może miliardy dolarów na to, żeby Ewangelia była głoszona na całym świecie. I to powodzenie tego kraju przekłada się na też na wkład, jaki ten kraj miał w głoszenie Ewangelii. I jest bardzo stabilną demokracją. I zrobiłem coś takiego, że zajrzałem do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I znam mniej więcej Konstytucję Polski, bo to trzeba było się tam z tym zapoznać. Tak a propos, to myśmy w ciągu ostatnich 200, mniej więcej od tego czasu, Stany Zjednoczone miały konstytucję uchwaloną w 1789. Nasza konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791, tak? Więc mniej więcej w tym samym czasie pierwsze konstytucje. I w tym momencie myśmy zdołali już mieć prawie 10 konstytucji. No, niektóre były bardzo dziwne, bo były napisane gdzieś poza Polską i miały stanowić prawo w Polsce, najwyższe prawo w Polsce. Natomiast tam od 1789 roku jest jedna i ta sama konstytucja. Są jeszcze poprawki do konstytucji, ale zaraz o nich też powiem. I zajrzałem do tej konstytucji i byłem straszliwie zaskoczony. Słuchajcie, to jest bardzo krótki dokument. W zasadzie Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest jak najbardziej taka skondensowana. Ale ten skondensowany dokument dotyczy najważniejszych rzeczy, jakie dzieją się w Unii. I tam są poruszone sprawy tego, kto rządzi, sprawy sądów, sprawy i sprawy podatkowe i podstawowe wolności obywatela. I w zasadzie to wszystko, nic więcej. Potem jest bardzo ciekawa rzecz, bo Amerykanie wymyślili coś takiego jak poprawki do konstytucji. Na pewno słyszeliście przynajmniej o jednej poprawce, poprawka numer 2. To jest najsłynniejsza chyba poprawka konstytucji amerykańskiej i wiecie, jak ona brzmienia dokładnie nie przytoczę, musiałbym tym staroangielskim tutaj coś powiedzieć, natomiast czego ona dotyczy, mogę powiedzieć. Ona dotyczy tego, że państwo nie ma prawa odebrać nikomu prawa do tego, żeby nosił i miał broń. Więc zostało to uchwalone, ta poprawka, jak i 11 innych zostało dodane do konstytucji w roku tym samym 1789, prawie zaraz po powstaniu, po przyjęciu konstytucji, dodano jeszcze te 11 poprawek, więc do dzisiaj ta poprawka jest jednym z problemów Stanów Zjednoczonych. Co jakiś czas słyszymy o tym, że w Stanach dochodzi do tragedii, która polega na tym, że jakiś szaleniec bierze karabin, idzie gdzieś i strzela do niewinnych ludzi. I za każdym razem, szczególnie gdy prezydent demokratyczny jest u władzy i demokraci mają przewagę, to akurat tak się składa teraz, w innych czasach może to było inaczej, natychmiast prezydent obiecuje, że wniesie pod rozwagę kongresu, tak trzeba było powiedzieć, kongresu możliwość zniesienia tej poprawki, bo jest możliwość, ale nigdy to się nie udaje. Lobby, które rządzi przemysłem obronnym, jest tak silne, że prawie nigdy prezydenci nie mają szans. I zresztą w tej sprawie. Natomiast jest tam bardzo wiele innych w sumie jest 27 poprawek do konstytucji. To nie jest dużo. Gdybyśmy zobaczyli, ile razy poprawiane były akty prawne u nas, to byśmy zobaczyli, że to jest bardzo niewiele. Ktoś, nawet uczeń w szkole średniej, jest w stanie opanować całą konstytucję z wszystkimi poprawkami bez żadnych problemów. Nie mówiąc o studencie już to, którzy mają specjalne metody uczenia się na pamięć, to opanuje to bez żadnych problemów. Więc to dobre prawo stanowi o stabilności tego systemu państwowego. I powiem tak, jednym z zadań, gdy my mamy się modlić o rządzących, to jest to, żebyśmy modlili się o dobre prawa Rzeczypospolitej. O dobre prawo Rzeczypospolitej. Ja bardzo się cieszę, że uzyskanie większości parlamentarnej do tego, żeby zmieniać konstytucję, jest bardzo niełatwą rzeczą w naszym systemie. A to z tego powodu, że gdyby to było łatwiejsze, to prawdopodobnie mielibyśmy już ze 4 konstytucje od 1997 roku, od czasu, gdy ta konstytucja została przyjęta. Dlatego, że każdy rząd chciałby coś tam zmienić, żeby to lepiej ustawić. Podczas gdy prawda jest taka, że prawo może nawet nie zupełnie doskonałe, ale stabilne w tej najważniejszej warstwie działa o wiele lepiej niż prawo zmieniane w każdej chwili. To jest pierwsza rzecz, która jest związana z demokracją. Druga rzecz. związana już bezpośrednio z głosowaniem, o czym powiedziałem, że będziemy sobie mówić, że wam powiem tutaj, jak się zachować w czasie głosowania. Otóż tak, gdy oddajemy głos i powiedzmy, mówmy, my będziemy 21 października, dobrze mówię? Tak, 21 października oddawać głosy na naszych radnych, to znaczy tych, którzy rządzą w miastach. Będziemy wybierać też w bezpośrednich wyborach prezydenta miasta. I tutaj uwaga, uwaga dla tych, którzy podróżują dużo. W wyborach samorządowych nie można wziąć zaświadczenia i pojechać do innego miasta i tam pokazać to zaświadczenie w dniu wyborów i zostać dopisany do listy wyborców. W wyborach samorządowych trzeba być wpisany na listę wyborców wcześniej. I w związku z tym przy wyjechaniu z miejsca naszego zameldowania, z miejsca naszej pracy, z miejsca naszych studiów nie mamy szans być wyborcami. Można na przykład dopisać się w jakiejś miejscowości do listy, jeśli jesteśmy w stanie w Państwowej Komisji Wyborczej w danym miejscu przedstawić jakiś dokument, że z tym miastem jesteśmy związani. Na przykład mieszkamy we Wrocławiu, ale kupiliśmy sobie mieszkanie, powiedzmy, gdzieś tam w Złotoryi, bo to jest piękne miasto, Złotoryja, to tam zachcieliśmy w Złotoryi, mamy mieszkanie i na podstawie tego, że mam mieszkanie w Złotoryi i jestem zainteresowany tym, co się dzieje w Złotoryi, mogę zostać dopisany do spisu wyborców w Złotoryi, ale zostanę wykreślony ze spisu wyborców we Wrocławiu. Więc działają trochę inne tutaj zasady niż przy wyborach parlamentarnych. Ale będzie, ja powiem tutaj o sprawie na przykładzie wyborów parlamentarnych, bo jest to łatwiejsze. W dniu wyborów oddaję swój głos i wrzucam w ten sposób do urny głos, że wcześniej patrzę przy niektórych nazwiskach. To zależy, jak tam wybory się odbywają, czy mam wybrać jednego kandydata, czy więcej. Stawiam odpowiednie krzyżyki i wrzucam ten głos. I ten głos zadecyduje oczywiście o tym, w jaki sposób, czy inne głosy wszystkie razem, gdy je pozbieramy, gdy tam komisja je przeliczy, to zadecyduje, kto, która partia, bo my niestety mamy system, w którym głosujemy na partię, która partia będzie rządząca, a która nie będzie rządząca. Może to powodować, że partia rządząca akurat teraz władzę straci, druga przyjdzie do władzy. Może to powodować, że partia rządząca pozostanie przy władzy, a inna pozostanie w opozycji. Ale jakkolwiek byśmy nie głosowali, to głosujemy, mamy duże prawdopodobieństwo, że nasz oddany głos jednak spowoduje, że ktoś znajdzie się w parlamencie. Może on się znaleźć w ławach tak zwanych rządowych, może się znaleźć w tych ławach partii rządzącej, a może się znaleźć w tych ławach, gdzie siedzi opozycja. Ale to jest tak samo. Tak samo nasz głos spowoduje, że ten człowiek się tam dostanie. Druga zasada demokracji. Każda stabilna i dobra demokracja ma dobrą opozycję. Charakteryzuje się tym, że dobre rządy mają też dobrą opozycję. Tam, gdzie jest system demokratyczny i w tym systemie demokratycznym partia rządząca nie ma takiej wyraźnej i konkretnej opozycji, tam te rządy demokratyczne bardzo szybko jakoś się degenerują. Zauważcie, że wszystkie dobre demokracje europejskie, to są ta, występują tam, gdzie opozycja jest wyraźna i opozycja jest stabilna. Dlaczego? Jest bardzo prosta sprawa i niestety ta sprawa w ostatnich czasach, szczególnie i u nas, ale też w innych miejscach, i też to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, wszyscy ludzie, którzy jakoś tak śledzą to zjawisko i z pewną troską też patrzą na rzeczywistość, na przykład amerykańską, mówią, że to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, jakie obserwujemy tam na scenie politycznej. Mianowicie w ostatnich czasach obserwujemy zjawisko, które można by było określić, że ludzie traktują tę partię rządzącą i partię opozycyjną jako partie, które pozostają w takim stanie absolutnej wojny i przypomina to bardziej wojnę jakichś barbarzyńskich plemion, w których bardziej chodzi o to, żeby unicestwić przeciwnika, niż o to, żeby swoją sprawę, żeby jakąś dobrą sprawę doprowadzić do realizacji. Może powiedziałem to bardzo skomplikowanie, ale to bardzo prosto mówiąc. Powiedzmy, jest partia rządząca i ona na naszym przykładzie, ten nasz polski przykład będzie tutaj najbardziej przemawiał chyba do nas. Powiedzmy, mieliśmy ileś tam lat temu, chyba 8 lat temu czy coś takiego, reformę emerytalną, prawda? Zmieniono system i ten system wyglądał w ten sposób, że między innymi wydłużono wiek emerytalny. Przy czym, co mi się mogło nie podobać w tym, jak to robiono, to to, że zrobiono to z totalnym lekceważeniem opozycji. Po prostu partia rządząca miała taką przewagę w Sejmie, ich koalicja miała taką przewagę w Sejmie, że tą ustawę emerytalną przegłosowali bez żadnych problemów. Tam ręce się podniosły, cyk, i pozmieniali cały system emerytalny. Teraz przychodzi następna partia i co robi? Zmienia system emerytalny. I w jaki sposób zmienia system emerytalny? Nie patrzy na to, co będzie dobre, co będzie pozytywne, tylko patrzy, żeby było zupełnie odwrotnie, niż tamci chcieli. I znowu, jak mają większość, to co robią? No przegłosowują. I to samo zjawisko mamy też w Stanach Zjednoczonych z opieką zdrowotną. Ten słynny pakiet ustaw, który nazywał się Obamacare, gdzie prezydent Obama zaproponował, aby objąć opieką zdrowotną wiele milionów ludzi. Ja w szczegółach się nie orientuję, w każdym razie dokładnie to w ten sam sposób wyglądało na taką walkę plemion, barbarzyńskich plemion. Barbarzyńscy demokraci nie zrobili nic, żeby się porozumieć z republikanami i dogadać się, bo ustawa miała sens. Ustawa była sensowna, ale trzeba było się dogadać. Trzeba było porozmawiać. Trzeba było z tymi demokratami dojść do pewnego konsensusu, że są pewne sprawy, które są dla dobra wszystkich. Nie tylko demokraci z tego będą korzystać, ale będą... To dotyczy równie dobrze republikanów i należało z tym się dogadać. Oni tego nie zrobili. I przyszli republikanie, co zrobili? Znaczy nie zrobili tego do końca dzięki paru sensownym senatorom, którzy zrobili tak. Republikańskim senatorom. Ciekawy system właśnie w Stanach Zjednoczonych obowiązuje w Senacie. W Senacie ustawy głosuje się imiennie. Senatorzy są wyczytywani, senator przychodzi i ma możliwość zagłosowania za ustawą albo przeciwko ustawie. I przychodzi i podnosi rękę prawą i kciuk podnosi albo do góry, co oznacza jestem za ustawą, albo kciuk opuszcza na dół, co oznacza jestem przeciwko ustawie. I republikanie mieli większość w Senacie, gdy trzeba było obalić. Prezydent Trump zaproponował szereg ustaw, które znosiły totalnie Obamacare. I mieli zupełną większość w Senacie, ale znalazło się trzech republikanów, którzy powiedzieli, sprawa jest ważniejsza niż interes naszej partii. Interes naszej partii tutaj jest czymś, co powinniśmy odłożyć na bok i powinniśmy działać dla dobra narodu. I ci trzej republikanie przyszli, zrobili tak i te ustawy właściwie upadły. Sprawa jest zatrzymana, to wszystko jeszcze się toczy, ale sposób, w jaki republikanie się do tego zabrali, świadczył o takiej walce. I słuchajcie, my mamy dokładnie to samo, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o różne ustawy dotyczące prawa, jeśli chodzi o ustawy dotyczące działania państwowej telewizji, radia, to jest dokładnie to samo. Podczas gdy te rzeczy, te wszystkie rzeczy, o których tutaj powiedzieliśmy, wymagałyby tego, żeby za zamkniętymi drzwiami gdzieś, najlepiej jak nie jest to przed kamerami, nie jest to przed publicznością, rządząca partia i opozycja dogadały się i powiedziały, słuchajcie, dużo lepiej będzie, jeśli system emerytalny będzie wyglądał tak i tak. Dużo lepiej będzie, jeśli system edukacyjny w naszym kraju będzie wyglądał tak i tak. Może coś chcecie dodać do tego, może jakieś poprawki. Ale słuchajcie, to było na tej zasadzie, że opozycja zgłasza poprawki, dlatego że opozycja zgłasza, to poprawki nie przechodzą. To jest barbarzyńska walka w Sejmie, a nie normalne obradowanie dla dobra narodów. Dlatego na twój głos, nawet jeśli w wyniku twojego głosu zagłosujesz i wybierzesz kogoś do opozycji, to jest tak samo ważne. To jest tak samo ważne, bo dobra demokracja potrzebuje dobrej opozycji. Dobrej opozycji. I teraz, kiedy przegrasz swoje wybory? Kiedy wybory dla ciebie, dla mnie mogą być przegrane? Przegrane wybory są wtedy, nie wtedy, gdy ja wybieram kogoś, powiedzmy, do polskiego parlamentu, do Sejmu i ten człowiek, na którego ja postawiłem głos, nie dostaje się do większości, ale w wyniku wyborów trafia do opozycji. Ja uważam, że wtedy to nie są przegrane wybory. Nadal ktoś, na kogo ja oddałem swój głos, trafił do Sejmu, trafił do parlamentu i będzie miał wpływ na to, co tam w parlamencie się będzie działo. Przegrane wybory są wtedy, kiedy oddałeś głos i obojętnie, czy ten człowiek był w rządzącym partii, w nowo rządzonej, w tej, która nowa przyszła i będzie rządzić, czy też w starej opozycji, czy w nowej opozycji. I człowiek, na którego oddałeś głos, okazał się niegodziwcem. Okazał się człowiekiem, który jest gotowy zostawić całą moralność, a głosować w sposób podły, który goni tylko za władzą, to są przegrane wybory. To, że ja głosowałem na opozycję, to wcale nie jest przegrane wybory. Nie są dla mnie przegrane wybory. Bo w demokracji dobra opozycja jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna. I jedną z rzeczy, o którą powinniśmy się modlić, to gdy już opadnie kurz wyborów, opadnie kurz wyborczy, wyborów samorządowych, żeby skoro modlimy się o bardziej, jesteśmy zaangażowani w te bardziej wybory tutaj we Wrocławiu, to będziemy się modlić, myślę o to, żeby we Wrocławiu i ci, którzy będą rządzić, ugrupowanie jest kilka ugrupowań, jedno z nich prawdopodobnie będzie tą dominującą większością, która będzie rządzić i inne będą w opozycji. Powinniśmy się modlić, gdy wszystko już się uspokoi, gdy wszystko już będzie wiadomo, żeby oni między sobą w najważniejszych sprawach miasta jednak się dogadywali. Bo nawet w naszym mieście są sprawy, które jeśli obecnie rządząca większość w pewnych rzeczach zadecyduje źle, to będzie miało skutki nie tylko na ich kadencję. To będzie miało, słuchajcie, my długi, za to, które zostały zrobione w związku z Euro 2012, spłacamy, jeszcze będziemy spłacać. Decyzja. Ja nie krytykuję tej decyzji teraz, ale mówię, może można było się było lepiej dogadać z tym. Może można było dojść do lepszych rozwiązań. Więc potrzebujemy takiej opozycji i takiej rządzącej większości, która ze sobą będzie potrafiła rozmawiać. Bo na tym polega dobra demokracja też. Bardzo mi się podobało, zmarł ten człowiek niedawno, ile to temu, jakoś bardzo niedawno, na początku września chyba był jego pogrzeb, senator John McCain, republikanin, 30 lat był senatorem, był republikaninem, ponad 30 lat, wcześniej był w Izbie Reprezentantów. Był wojskowym, więzionym w Wietnamie przez 5,5 roku. Wrócił w makabrycznym stanie z tego Wietnamu. I wrócił później do wojska po tym, jak w miarę go wyleczono. Do końca życia na przykład nie potrafił podnieść do końca rąk, dlatego że był tak ranny, był tak tam, tak źle zaopatrzono go medycznie w tej niewoli, że nigdy już rąk do końca nie mógł podnieść ramion do góry. On opowiadał o swojej współpracy, republikanin, był przewodniczącym chyba komisji do spraw obrony. Więc jako przewodniczący tej komisji miał czasami bardzo wiele rzeczy, które musiał też uzgadniać z prezydentem. Prezydentem był Barack Obama, demokrata. On mówił, że wielokrotnie był w owalnym gabinecie, czyli o gabinecie prezydenta Stanów Zjednoczonych i po prostu ze sobą rozmawiali jak starzy przyjaciele. Nie zgadzali się w wielu sprawach. Potrafili się ze sobą nie zgadzać, potrafili o te sprawy walczyć jako zasadnicze, ale równocześnie nie byli z dzikiego plemienia, które miało wykończyć drugie dzikie plemię. Rozmawiali ze sobą normalnie. Na tym polega między innymi demokracja. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna przy tym, gdy modlimy się o demokratyczne rządy, gdy modlimy się o demokratycznie rządzących. Bardzo ważną rzeczą są media. Nie ciepła woda w kranie, nie o to chodzi. Media w znaczeniu środków masowego przekazu. I tutaj przykład pewien. Jak wiecie, w Zjednoczonym Królestwie, bo taka jest oficjalna nazwa tego kraju, na który my zazwyczaj mówimy Anglia, w Zjednoczonym Królestwie dzisiaj trwa olbrzymia debata nad tym, jak to oni mają opuścić Zjednoczoną Europę, Unię Europejską. I najgorzej, że teraz do pracy zabrali się księgowi. i zaczynają podliczać, ile to będzie kosztować. I okazuje się, że rachunek jest bardzo niepokojący. Prawdopodobnie Londyn przestanie być finansową stolicą Europy i w jakiejś części finansową stolicą świata. Prawdopodobnie wielu producentów bardzo dobrych marek samochodowych zwinie swoje fabryki z Wielkiej Brytanii i przeniesie je gdzie indziej, nawet obok do Irlandii. I ten cały rachunek wypada bardzo niekorzystnie. A problem, jaki się jawi z tym, jest też taki, że wielu Brytyjczyków podejmowało decyzję o tym, jak zagłosują na temat Brexitu, na podstawie danych, które wyczytali, bądź usłyszeli, bądź gdzieś tam zdobyli na różnych portalach internetowych i były to dane bombastyczne, sensacyjne. Na przykład z tych danych wynikało, że gdyby Brytyjczycy zostawili sobie składkę, którą wpłacają do Unii Europejskiej, to byliby w stanie co miesiąc wybudować zupełnie nowy, wielki szpital, który by obsłużył tam ileś tysięcy mieszkańców, co okazało się później zupełną nieprawdą. Dlatego, że prasa, dlatego, że media w dzisiejszych czasach gonią przede wszystkim za sensacją. Jeszcze raz to powiem, za taką bombastyczną sensacją. Byleby było coś, co spowoduje, że ludzie będą tym tak zafrapowani, tak to ich jakoś przejmie, że podziała to na bardzo mocno na ich wyobraźnię. I teraz Brytyjczycy robią rachunek i mówią, czy czasami nie potrzebujemy drugiego referendum. Już kiedy to będziemy mieli wszystkie dane i teraz może podejmiemy dobrą decyzję. Ja nie wiem, nie jestem Brytyjczykiem. Mam przyjaciół, którzy głosowali za Brexitem. Mam rodzinę, która głosowała przeciwko Brexitowi. Ze względów rodzinnych wolałbym, żeby nie było Brexitu, bo być może to będzie powodowało utrudnienia w moich kontaktach z rodziną. Dzisiaj, gdyby moja siostra zachorowała, dzisiaj bym wsiadł samolot i mógłbym być u niej w Manchesterze. A jeśli to się zmieni, nie wiem, jak to będzie. Ale to nie jest telefon do mojej siostry. Nie, nie. I w związku z tym, no ja mam swoje preferencje, ale nie jestem uprawniony do tego, żeby dyktować tym ludziom, jak mają głosować i za czym mają być. To oni rozstrzygają. I słuchajcie, tak samo, ja nie jestem uprawniony do tego, żeby wam powiedzieć, jak macie głosować w najbliższych wyborach. Głosujcie mądrze. Głosujcie na ludzi, którzy rzeczywiście, których na tyle, na ile możecie sprawdzić, sprawdzicie, będą uczciwi, będą spolegliwi i będą mądrze, czy będąc w ugrupowaniu rządzącym, czy będąc w ugrupowaniu opozycyjnym, którzy będą mądrze postępować. Którzy będą za mądrymi decyzjami dla naszego miasta, dla naszego województwa. To jest o wiele ważniejsze niż to, czy mój kandydat będzie prezydentem, czy nie. Może nie być. Może nie być. Ale mój głos wcale nie musi oznaczać, że będzie głosem straconym. I wybory... To jest taka rzecz, jeśli chodzi o modlitwę o rządzących, że ja wierzę, że Kościół podlegać powinien takiej szczególnej mobilizacji w tym względzie. Powinniśmy być szczególnie zmobilizowani, aby się modlić. Ale bardzo często w tym, jak próbujemy się organizować do tej modlitwy, to przypominamy trochę takie dzikie plemiona bardziej niż ludzi, którzy słyszą głos Pana Boga w tym względzie. Dzikie plemiona modlą się do Pana Boga, zabij tamtego, a ocal mnie. Ja pamiętam, w latach 90. byłem w takiej sporej grupie ludzi modlących się o polityków. Mieliśmy nawet przywilej taki, że spotkaliśmy się z profesorem Buzkiem, który wtedy był premierem Polski. Było to bardzo ciekawe, bardzo intrygujące spotkanie. On pierwszy raz znalazł się w takiej sytuacji, że zaprosiła go grupa ludzi, którzy po prostu chcieli się o niego pomodlić. I za bardzo nie wiedział, jak się w tej grupie odnaleźć, ale przez to był bardzo autentyczny, był bardzo szczery. No, ja mam jak najlepsze wrażenia i z tego spotkania z panem Buzkiem, i z tego wszystkiego, co potem o nim słyszałem. Miałem akurat sporo znajomych, którzy gdzieś tam w Gliwicach, w kręgach uczelnianych, gdzie on był profesorem i rektorem na uczelni, się obracali. Więc pamiętam, że mieliśmy takie dwie listy w tej grupie, w której mieliśmy się modlić o polityków, o rządzących. Pierwsza lista to była ta lista najważniejszych osób, o które trzeba było się modlić, czy też nawet była na tej liście byli pewni posłowie, którzy wręcz sami poprosili o modlitwę, członkowie parlamentu, którzy poprosili jakoś o modlitwę sami. Natomiast mieliśmy też taką drugą listę. Brzydko ją nazywaliśmy. To była lista do odstrzału. To byli szkodnicy. I byli oni z dwóch stron. Byli oni z tej partii rządzącej i z opozycyjnych. Szkodnicy w polityce. Ludzie, którzy nie mieli, którzy słuchajcie, na dzisiaj nie przygotowałem takiej listy, ale w mojej głowie jest lista pewnych osób, które absolutnie kwalifikują się na tą listę. I co do tych modliliśmy się w ten sposób. Panie Boże, zabierz ich z polityki, zabierz ich z tych sfer rządzących. Panie, ty masz sposób, ty rządzisz wszystkich i zabierz. I nie widzę nic złego w takiej modlitwie, ale gdybyśmy modlili się, Panie Boże, to jest nasze ugrupowanko i naszym niech się dzieje dobrze, a tym dzieje się źle. Ja z taką modlitwą nie chcę mieć wiele wspólnego. Natomiast z modlitwą, w której Pan Bóg może decydować o tym, kto jest na czele, kto jest najważniejszy w władzy. Myślę, że Kościół powinien się o to modlić. Powinien się modlić, powinien się wstawiać, bo tak nam mówi Słowo Boże. I mam nadzieję, że dzisiaj chociaż trochę was do modlitwy o nasz kraj, o władzę w naszym kraju, o to, jak będą wyglądać najbliższe wybory i o to, jak w ogóle wygląda cały system. Zachęciłem. Módlmy się o demokrację polską, o polską demokrację. To jest młoda demokracja, w której rządzący też się uczą. Wielu rzeczy się uczą. Módlmy się o to, jak wygląda parlament, jak wyglądają rozmowy w parlamencie. Módlmy się o to, żeby była też dobra opozycja. Opozycja, która potrafi powiedzieć: w tej sprawie z wami się dogadamy. W tej sprawie będziemy głosowali tak samo. Bo są sprawy, które są ważniejsze niż to, żeby nasze było na wierzchu. To znacie powiedzenie Pawlaka. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Z takim nastawieniem nie mamy nic wspólnego, tak? Panie Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi się podzielić tym słowem. Panie, Ty widziałeś, gdzie może byłem zbyt nieprecyzyjny, Panie. Ty widziałeś może to, gdzieś powiedziałem za dużo. Przepraszam Ciebie. Panie, i proszę Ciebie o to, abyś Ty nas sam inspirował, prowadził do modlitwy. Naprawdę prowadził do głębokiej modlitwy o rządzących. Panie, bo Ty chcesz, aby wszyscy ludzie przyszli do poznania prawdy i byli zbawieni. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Przypominam o rodzicom. Czekają na was.